I dobro, witam serdecznie naszych miłych słuchaczy. Ewa Gnatkowska, prowadząca program Tylko Miłość jest twórcza. Kierujemy swoją uwagę na tematy bardzo trudne, które nie omijają nas w życiu i umiejętność podejmowania tych tematów wydaje się bardzo na miejscu, jest wpisana w nasze życie, w związku z czym przyglądamy się tutaj różnym problemom. W kolejnych odcinkach podejmujemy temat stwardnienia bocznego zanikowego, tak zwanego SLA. Z nami w studio Iwona Bieńka, siostra świętej pamięci Anigi.
Dzień dobry.
Szczęść Boże. Iwonka, ostatnio podejmowałyśmy ten temat, tak właśnie kończąc na myśli, tylko miłość jest twórcza, to znaczy do czego może być zdolna, do tego, że rodzina staje na najwyższym poziomie tak opieki i troski o chorego, ale z drugiej strony właśnie ta troska i przekazywanie w ten sposób takiej życiodajnej energii wręcz wskrzesza tego człowieka chorego, który, nie mówię, że on zaczyna chodzić i już nie jest zdrowy, ale wskrzesza wewnętrznie, daje mu siłę do tego, żeby przetrwać ten czas, który jest mu dany na tej ziemi. Tak? My nie
żeby
wiemy.
Chcieć otworzyć oczy w ogóle.
W ogóle, żeby chcieć, o właśnie, żeby chcieć otworzyć oczy i powiedzieć, ojej, zaczął się dzień. I powiedz, jak ten dzień wygląda w takim właśnie w tej sytuacji tego schorzenia, tej choroby?
W sytuacji, kiedy człowiekowi powoli wszystkie władze takie fizyczne ruchu są odbierane, to na pewno trzeba mieć dużo bardzo cierpliwości i wyrozumiałości, bo ta osoba jej bardzo często nie ma. To znaczy, jeżeli ja otwieram oczy i nie mogę po całej nocy, kiedy nie mogłam sama się przewrócić na drugi bok, to musi zrobić opiekunka, jeżeli mnie usłyszy. Więc już się budzę, jak rozumiem, zirytowana. Nie mogę podnieść ręki, nie mogę podnieść nogi. Oczekuję, że inni będą wiedzieli doskonale, o co mi chodzi. Spełnią moje oczekiwania, które mam w głowie i nie mogę ich wypowiedzieć, bo już też nie mogę mówić. I stąd się bierze bardzo często...
Nie mogę mówić, bo już mięśnie
przestają pracować.
Pracują. Jest to taki moment, kiedy odejmowana jest mowa i tak naprawdę nie ma kontaktu z pacjentem, nie ma kontaktu z chorym.
Werbalnie. Nie możesz przekazać, ale na przykład Anika miała bardzo żywy, bardzo jej się ożywiły oczy w tym czasie, prawda, że jakby to wiele osób zwraca uwagę na to, że jak dużo można przekazać oczami i emocji, przerażenia, złości, radości, uśmiechać się oczami bez ruchu właściwie czasami twarzy. I też z tych oczu trzeba dużo więcej zacząć nagle w ogóle w inny sposób się komunikować. Rano trzeba odczytać, czy Anika chce, żeby jak na początku jeszcze, kiedy mogła trochę bardziej, można nią było ruszać. Zaczynało się jeszcze na łóżku od tak zwanej gimnastyki, czyli stosownie do zaleceń rehabilitanta, rozruszać trochę mięśnie, ręce, żeby to się nie zastało. To jest bardzo ważne w tej chorobie, żeby nie przedobrzyć, bo zbytnie zmęczenie mięśni popycha tą chorobę do przodu, ale nie pozwolić się zastać, czyli ruszać ręką, nogą. Tam jest duża spastyczność mięśni, czyli Anika miała te nogi mocno takie naprężone, próbować je zgiąć, prawda? Czyli trochę takiego ruchu, którego nie może ktoś sam zrobić. I później właściwie ten poranek to było często kilka godzin doprowadzenia, czasami do południa doprowadzenia Aniki do, jak to mówiliśmy, stanu używalności, czyli żeby mógł przyjść rehabilitant.
Około 2-3 godzin, proszę państwa, nad samą pielęgnacją taką podstawową, tak? Czyli tak. Jakieś podstawowe mycie, ubieranie, przewijanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie jak my wstajemy, robimy to w 5 minut, to tu jest około 3 godzin. Dlaczego o tym mówimy? Bo perspektywa się zmienia. To, co mnie tak zastanowiło, jak mówiłaś o tym, że zmieniają się wyraz oczu, czy jakby komunikacja zupełnie inaczej przebiega, że do czego jesteśmy zdolni zatrzymać się na samych oczach i wiedzieć, co one przekazują, uczyć się, tak naprawdę uczyć się tej choroby, bo myślę, że sama Anika też musiała w sobie wydobyć jakąś właśnie taką siłę, że ona chce to pozawerbalnie przekazać, a z drugiej strony wy jako rodzina, ty jako siostra musiałaś chcieć to rozczytać. Bo to nie jest takie oczywiste, moim zdaniem, że...
Nie, często, prawda, się można mylić. Na początku właśnie. To jest ciekawe, że w momencie, kiedy już my, wydaje mi się ciągle, że jeszcze nie wiem, co ona chce przekazać, przychodzi ktoś z zewnątrz i nagle się okazuje, że jestem mistrzem rozszyfrowywania mojej siostry, bo ktoś z zewnątrz mówi, Anika chyba chce, żeby zapalić światło, a ja na przykład wiem doskonale, że ona się odnosi zupełnie do czegoś innego i po prostu sam właśnie bycie z tym chorym sprawia, że uczymy się tej osoby, to znaczy to, co nie jest oczywiste, czyli to, że ten czas, o którym mówisz, jest zupełnie inny. To jest trochę jak rzeczywiście, znowu odniesienie do dziecka, że dzieci jak gdzieś idą do przedszkola, ja czasem gdzieś w biegu mijam rodziców, którzy się wloką noga za nogą, bo to dziecko jeszcze jest z tyłu, jeszcze ogląda kwiatek, jeszcze listek, a przedszkole już ucieka. I to jest tak z tym chorym. On jeszcze chce, żeby trochę inaczej go ułożyć, czy żeby zęby mu umyć w taki, a nie inny sposób. I to trwa w irytująco długim czasie. Irytująco, jeżeli się nie przestawimy na sposób funkcjonowania, na inne tory. Choroba wymaga spokoju, bycia z tą osobą. Nie można, im bardziej chce się przyspieszyć, tym bardziej się spowalnia.
Że wrażliwość jest w drugim człowieku, taka też ze swojego doświadczenia pamiętam, że jak do moich chorych z rodziny ktoś przychodził właśnie zirytowany, napięty, nawet nie okazując tego słownie, czy jakoś właśnie, nie wiem, gestami, ale z samą energią, jak przyszedł wewnętrzną taką, to już ci chorzy po prostu takie oczy robili i już w nich to pulsowanie następowało, brak przyjęcia. Wtedy jakiś blok w nich występował, nie było właśnie tego przepływu, otwartości.
Tak, wydziera się, prawda?
Rewelacyjnie namierzali takie właśnie sytuacje.
To trzeba wypośrodkować między wniesieniem życia i świeżego powiewu z zewnątrz. Nie można żyć wyłącznie chorobą. Trzeba coś temu choremu też dać, nowe pożywienie dla duszy i dla umysłu, a jednocześnie z poszanowaniem jego rytmu, jego bariery takiej ochronnej, czyli wyobraźmy sobie, że my biegamy po tym mieście, coś się ciągle dzieje, czy gdzie by to nie było. Chory jest w jednym pomieszczeniu, jest otoczony jednak dużo większą ciszą niż nam w ogóle się może to wydawać. Wdzieramy się do niego, i musimy wyhamować i w tym korytarzu chwilę pobyć, żeby dostosować głos, tembr głosu, żeby ściszyć trochę nasze tony, żeby nie wdzierać się do niego właśnie jak czasem się to zdarza dosłownie z butami, prawda, do niego. Mówić, ja ci tu opowiem zaraz, co tu się u nas dzieje, a ten chory, jeżeli w ogóle ma w sobie tyle asertywności, to ci wyhamuje, powie, mów ciszej. Nie odbierać tego jako krytyki, tylko jakże dobrego, dobrej prośby do pasowania się do sytuacji, w której jesteśmy. Choroby i świata takiego wyciszonego trochę, prawda?
Ja to zawsze tak mówię, że bycie przy chorych to jest ciągłe postępowanie, kroczenie za nimi, a nie przed nimi. To znaczy, że ja wiem lepiej, ja zrobię to lepiej, albo w ogóle wiem lepiej, że to może być pasjonujące, jeżeli też swoje wnętrze nastawimy w ten sposób, prawda, że ten człowiek jest ciągle do rozczytywania, że ten człowiek jest ciągle zagadką, że ten człowiek potrzebuje mojej uwagi, która się skupia na jego potrzebie, a nie na mojej potrzebie. Chociaż i o tym też można porozmawiać. To znaczy, ja pamiętam w przypadku Aniki miałyśmy kilka takich rozmów. Bo ja mówiłam, a ona właśnie mówiła oczami. Ale też potem był komunikator, przez który się komputer komunikowałyśmy. I jak jej powiedziałam, mówię, słuchaj, nie dam rady, bo był jakiś problem. I pamiętam, że uklękłam, mówię, Anika, nie dam rady. Ja naprawdę nie dam rady, jeżeli się nie zmieni to i to, nie dam rady. I pamiętam, że płakałam tak przy niej i ona zrozumiała. I ona zrozumiała i to był bardzo piękny moment, żeby też nie bać się tych momentów, że my jako te osoby sprawne, zaradne, wiedzące co zrobić, koordynujące wszystko, że my możemy nie umieć lub nie mieć siły lub nie rozumieć, nie dać rady.
Ty miałaś taką też umiejętność, która że chory, Anika to bardzo ceniła i chory, myślę, że w ogóle dla niego to jest bardzo ważne, umieć powiedzieć choremu, pomóż mi sobie pomóc. Znaczy, ja ci pomogę na twoich warunkach, tylko mi pomóż, bo nie wiem, jak to zrobić. Nie bać się, ale też właśnie nie narzucać, nie obrażać się jednocześnie, jak nie, to ja wychodzę, a nie narzucić swojego, tylko powiedz, ja to zrobię na twoich warunkach, ale powiedz mi jak, pomóż mi jak. Nie możesz mówić, to pokaż mi oczami. Miej cierpliwość ty do mnie.
Miej cierpliwość do mnie, to prawda.
Prawda? Bo to my myślimy, że my tylko musimy mieć cierpliwość do chorego. Ten chory, który nie może nic zrobić, nie możesz powiedzieć, musi mieć... Ja dopiero teraz czasami do mnie takimi falami te odkrycia docierają już wiele miesięcy po śmierci Aniki. Jak, kiedy ja miałam kilka tygodni temu, przez tydzień nie mogłam powiedzieć słowa, miałam zupełna afonia była. Jak przekazać teraz nagle komuś, ja mogę napisać, ja mogę różne rzeczy zrobić, jak, kiedy nie możesz napisać, jak przekazać komuś zdrowemu, kto nie ma do mnie cierpliwości, że ja bym chciała, żeby to zaczął od początku, bo wszystko już od 10 minut robi źle. Czyli jeżeli ja mam cierpliwość do tego chorego, chory mi się naprawdę odwdzięczy. Czasami to będzie powolnie szło, ale jeżeli on ma ode mnie komunikat, chcę ci pomóc, zrób też ty wszystko, on się czuje odpowiedzialny za to, żeby to wyszło. Nie jest meblem, nie jest klockiem, tak jak ty mówisz, żeby zrobić to też, prawda, nie wychodzić przed niego, nie robić za niego. Sami na tym tracimy. Wtedy chory w pewnym momencie oddaje bez walki.
Bo wydaje mi się, że to jakby prosząc, czy pytając, bo będąc szczerym w stosunku do chorego, oni bardzo są wrażliwi na właśnie na szczerość i na prawdę. Tego wręcz oczekują. Właśnie nie zakopywania pod dywan, że się nic nie stało, albo że ja nie mam problemu, bo to ja mam problem, ale z tym problemem właśnie wychodzę też do chorego i wydaje mi się, że wtedy jest to poczucie też z drugiej strony, że jesteśmy partnerami w tej grze. Tak.
Czyli do tej podróży, samej bramki gracie,
w tej podróży, prawda? Tak. O to samo walczymy, tak. O to samo chodzi, tylko że musimy się jakoś dogadać po prostu. Musimy znaleźć jakiś kierunek wspólnie, a niekoniecznie ja sama. Więc pamiętam jako to taką właśnie strategiczny moment tego, że właśnie zostałam przy Anice jako osoba towarzysząca i pielęgnuję w opiece pielęgnacyjnej. To ten moment był taki dla mnie też strategiczny, bo jeżeli zobaczyłam, że ona też chce, bo zrobiła konkretne przetasowania w swoim rozumieniu, w swoim postrzeganiu sytuacji, to dla mnie to też było ważne. I w tym momencie ona mi pozwoliła zostać przy niej.
Pokazać temu choremu, że ja też mam swoje słabości. Nie traktuj mnie jak wroga, który na przykład musi cię teraz szybko ubrać, bo już przychodzi rehabilitant. Wtedy ciało się w ogóle, szczególnie w tej chorobie, często bezwiednie napina jeszcze bardziej. Nie możemy złamać komuś ręki, żeby włożyć koszulkę czy bluzę. Ale czasami właśnie jak powoli, powie się zaraz, spróbujmy złożyć tą rękę. Pomóż mi. Ty często mówiłaś do Niki, pomóż mi, żeby, prawda, żeby cię ubrać. Przecież ten chory nic nie może w tej sytuacji zrobić. Jak może pomóc? A jednak nie wiem, jak to się
wydarza.
Działo. Coś się wydarza.
Coś się wydarza, tak? I myślę, że tutaj wchodzimy w taki ważny aspekt, który podejmiemy. Proszę cię, żebyśmy podjęły w następnym odcinku. Proszę państwa, człowiek jest całością. Człowiek składa się z właśnie ciała, z umysłu, z psychiki. Składa się też z serca, serca takiego cielesnego, ale też i duchowego. Nie możemy opuścić tego tematu, czyli tematu postrzegania świata poprzez pryzmat duszy. Zapraszam państwa na kolejne nasze spotkanie już za tydzień. Tylko miłość jest twórcza. Panie.
szali miłość, tam gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie.
Yeah.